historia, jakiej nie znacie.
Jak co roku w październiku oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia organizują akcję społeczno-edukacyjną Zapal Znicz Pamięci. W najbliższą niedzielę o godzinie 12 zapraszamy Państwa do Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, aby zapalić znicze i porozmawiać o okupacji Wielkopolski w czasie II wojny światowej. Koordynatorką akcji jest pani Marta Szczesiak-Ślusarek, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej i pan w Poznaniu. Dobry wieczór, pani Marto.
Dobry wieczór.
Co jest motywem przewodnim tegorocznej edycji naszej akcji?
No, w tym roku już po raz 11 oczywiście upamiętniamy zbrodnie niemieckie, szczególnie w pierwszym okresie okupacji, w pierwszych miesiącach, ale tym razem chcielibyśmy podkreślić miejsca, które powstały zaraz po rozpoczęciu II wojny światowej, zaraz po jej wybuchu, czyli oprócz takiej okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej, jaką obchodzimy w tym roku, obchodzimy również 80. rocznicę powstania miejsc terroru na ziemiach okupowanych. I między innymi jest to Fort VII w przypadku Poznania, który był pierwszym obozem koncentracyjnym na terenie ziem wcielonych do III Rzeszy, ale w przypadku pozostałych ziem wcielonych są to również takie miejsca jak areszt śledczy w Katowicach, nieznany raczej obóz w Radziniu, obóz najdłużej działający na obecnych terenach Polski, czyli obóz Stutthof, ale też zwracamy uwagę na sądy doraźne w Łodzi, czyli system eksterminacji inteligencji polskiej, w którym włączyło się gestapo i w sposób sprawny realizowali ten proces eksterminacji obywateli polskich.
Pani Marto, dlaczego Fort VII został wybrany w tym roku jako miejsce, w którym skupia się nasza uwaga i mówimy o operacji Tannenberg?
No, w tym roku 10 października obchodzimy 80. rocznicę powstania obozu koncentracyjnego na dosyć krótki czas w zasadzie, ale właściwie w sposób naturalny skłaniamy się ku temu miejscu, ponieważ on stał się dla Wielkopolan symbolem eksterminacji inteligencji polskiej szeroko pojętej. W zasadzie najwłaściwszym określeniem jest to, którego używali sami Niemcy, czyli obóz krwawej zemsty, Lager der Blutrache. I właściwie tak naprawdę dla Niemców było to miejsce, w którym mogli się zemścić na Polakach za ich działalność, między innymi w ramach powstania wielkopolskiego, powstania śląskiego, ale również wobec wszystkich ludzi, którzy byli działaczami niepodległościowymi, zasady antyniemieckimi, jakich uważano profesorowie, nauczyciele, urzędnicy, przedsiębiorcy, ziemianie, wszyscy ci, którzy mogli stanowić jakiekolwiek zagrożenie, ruch oporu dla Niemców w czasie okupacji, byli zasady przeciwnikami i zostali tam do Fortu VII wysłani. No, w ciężkich warunkach w wielu przypadkach nie przeżyli tego obozu albo byli zabijani pod poznańskich lasach i wiele osób, praktycznie kilkanaście tysięcy, nie przeżyło tego obozu krwawej zemsty.
Będziemy o tych lasach paleńskich, lasach zakrzewskich, tutaj są różne nazwy, jeszcze rozmawiać. Pani Marto, proszę jeszcze powiedzieć, bo słuchają nas zapewne ludzie, którzy chcieliby zapalić taki znicz pamięci. Skąd oni, jak oni mają się dowiedzieć, czy w ich miasteczku, mieście, wsi znajduje się takie miejsce pamięci? Jak można się włączyć do naszej akcji?
No, najprościej wejść na stronę poznań.pn.gov.pl i pod hasłem Zapalnik Pamięci znajdują się listy miejsc pamięci, czyli związanych właśnie z terrorem niemieckim podczas okupacji, ale również są wymienione miasta, łącznie często z ulicami, na których znajdują się tablice, pomniki upamiętniające te zbrodnie. Także jest już dosyć duża, szczegółowa lista tych miejsc, zarówno w Wielkopolsce, w konkretnych powiatach, ale również w pozostałych regionach, gdzie ta akcja Zapalnicz Pamięci jest realizowana. Przypomnę, w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Kujawach, Śląsku, no i na ziemi łódzkiej, ciechanowskiej, czyli na terenie byłych ziem wcielonych do III Rzeszy.
Czy historycy już wszystko zbadali, przebadali, wszystko wiemy na temat okupacji w kraju Warty?
Oczywiście, że nie. jest cały czas bardzo dużo miejsc i no, niezbadanych właściwie wydarzeń do końca zbrodni. Przywołał pan redaktor tutaj zbrodni w Lasach Palencko-Zakrzewskich. Niedawno obchodziliśmy też właściwie okrągłą rocznicę pierwszych zbrodni, których dokonano w tych lasach. No, mimo że minęło już 80 lat, to bardzo trudno trafić do tego miejsca, mimo oznaczeń. Było ono i jest głęboko ukryte w lasach podpoznańskich miejscowościach. Mówimy Lasy Palencko-Zakrzewskie, ponieważ właściwie są one na pograniczu tych miejscowości, ale warto używać tej nazwy Palędzia, ponieważ no, wówczas Zakrzewa nie było, więc Niemcy zawsze mogą powiedzieć, że w Zakrzewie nie mordowali. Także ważne jest to, żeby podkreślać tą topografię i te miejscowości.
W niedzielę spotykamy się w Forcie VII w Muzeum Martyrologii Wielkopolan o 12:00. Nasza akcja edukacyjna Zapal Znicz Pamięci, nasza i Instytutu Pamięci Narodowej. Pani Marta Szczesiak-Ślusarek, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, była z nami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Zapraszam.
Widzimy się w niedzielę. Możecie Państwo zapalać znicze pamięci w miejscach kaźni już teraz i przysyłać do nas zdjęcia na adres znicz@radiopoznan.fm. I za chwilę wrócimy do tematyki okupacyjnej. Piosenka z zakazanych piosenek.
Z filmu.
Z filmu.
Był bardzo przebojowy na początku lat 40.
Tak. Dzisiaj będziemy słuchać tych piosenek. Szanowni Państwo, rozmawiając o okupacji w kraju Warty, nie możemy zapomnieć o ofiarach akcji T4. Był to proces zagłady tysięcy osób chorych psychicznie. To jest akcja, o której w Niemczech niewiele się dzisiaj mówi. W ramach naszych corocznych akcji Zapal Znicz Pamięci przypominaliśmy dramatyczne losy Polaków, mieszkańców kraju Warty, również tych chorych psychicznie, którzy ginęli z rąk, no można by powiedzieć lekarzy, ale to chyba w cudzysłowie lekarzy. Adam Sołtysiak.
Przywieziono do Fortu VII w Poznaniu 400 chorych psychicznie i zagazowano.
Mówi profesor Michał Musielak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
To jest o tyle ważne, że stało się to po raz pierwszy. To był swoisty poligon doświadczalny, aby przy pomocy gazu wymordować osoby, które oczywiście z powodów rasowych, eugenicznych uznano za mało wartościowe, obciążające system III Rzeszy.
Tragicznymi wydarzeniami jesieni 1939 roku, między innymi w Owińskach, zajmuje się naukowo mieszkający w Berlinie Robert Parzer z Koła Naukowego do Spraw Badań nad Nazistowską Pseudoeutanazją.
Wtedy stało się to, że rano przyjeżdżały ciężarówki, pacjenci musieli wsiadać w ciężarówkę i ciężarówki jechali do lasu, tam zostali albo rozstrzeliwani, albo zagazowani, używając taką specjalną mobilną komorę gazową. To się stało w Owińskach, też w Czekance, też w Warcie, też w innych zakładach psychiatrycznych.
W Wielkopolsce w ten sposób wymordowano ponad 4000 psychicznie chorych pacjentów. W sumie liczbę ofiar akcji T4 szacuje się na 300 tysięcy ludzi.
Nie udałoby się być może nazistom dokonać tak masowych mordów, gdyby nie udział lekarzy, pielęgniarek, które się zaangażowali w ten proces. A więc według niektórych badaczy 70% lekarzy w III Rzeszy należało do NSDAP, tak, to o czymś tutaj świadczy. A więc to, co ja nazywam ukąszeniem eugenicznym, w przypadku Niemiec higieny ras, dotyczyło właściwie prawie całego społeczeństwa niemieckiego. Oni mają tutaj problem. To jest rozliczenie, które trwa.
Zwykły Niemiec nie ma o tym żadnego pojęcia. Znane jest to, że oczywiście był napad na Polskę, że były straty cywili. Może niektórzy są zorientowani, że było powstanie warszawskie, ale na tym wiedza jest już ograniczona. To, że właśnie mord na pacjentów zaczynał się w okupowanej Polsce, to jest całkiem nieznane.
Jarku, jak to jest z pamięcią niemiecką? Ty masz do czynienia z młodzieżą międzynarodową, z maturą międzynarodową. Co się dzieje z tym procesem zapominania, przypominania? Jak to wygląda?
W prosty sposób Niemcy się rozliczyli z drugą wojną
i zamknęli sprawę.
Tak, bo zrobili to naziści. To jest najprostsza sprawa, rozwiązanie nie tylko przyjęte przez Bundesrepublik Deutschland, ale także przez Rosję sowiecką, teraz zwaną Rosją. Tam też zbrodni dokonywali NKWDziści, bolszewicy i jakaś inna grupa. Nie my teraz obecnie żyjący. Do przestrzeni młodzieży, czy w Rosji, czy też w Niemczech, ale zostajmy przy obecnym państwie, dociera informacja, że naziści robili bardzo złe rzeczy. Trzymajmy się naszego podwórka, czyli operacja Tannenberg, ewentualnie akcja T4, czyli uśmiercanie, to co słyszeliśmy przed chwilą, osób niepełnosprawnych, które kosztowały III Rzeszę za dużo, trzeba było ich utrzymać. No i w połączenie to tutaj z naszym klimatem, czyli z eliminacją inteligencji w sposób barbarzyński, bez sądu, tłumaczy to się młodzieży niemieckiej jako zbrodnie nazistowskie. Zapytałeś o wątek matury międzynarodowej. Jaki jest przekaz?
No, bo tutaj jest bardzo ciekawe to nazewnictwo w tych testach. Jakie są słowa? Jaki jest ten klucz historyczny?
Nie ma klucza Niemiec, jest klucz nazista. I jeżeli próbujemy to wyprostować, no to spotykamy się z oporem. No nie wszyscy Niemcy zabijali. Bo byli też...
Ale taki jest fakt, że nie wszyscy Niemcy zabijali.
No jest to fakt, tylko że... Ten Niemiec, który strzelał, niekoniecznie musiał być nazistą, bo nie każdy członek NSDAP był żołnierzem Wehrmachtu. Jeżeli chodzi o SS i formacje policyjne, tu wymagano legitymacji funkcjonariusza NSDAP. Natomiast teraz obecnie od dobrych kilku lat to się zauważa w Niemczech. Wraca się do tych tematów związanych z wojną. Jest komisja podręcznikowa, nie tylko polsko-niemiecka, jest próba napisania podręcznika do historii Europy powojennej. No i
tutaj profesor Wioletta Julkowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza zasiada w tej komisji. Ostatnio mówiła zresztą w naszym programie, że te prace cały czas się toczą, one nie są zatrzymywane.
Ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, chodzi nie tylko o nazewnictwo, ale o przekaz. A tym przekazem jest to, że zbrodnie, które dokonane były na ziemiach polskich, nie do końca zostały rozliczane w okresie powojennym, ponieważ wielu Niemców, którzy dokonali tych zbrodni, przeniknęło w struktury, powiedzmy, wywiadowcze państw zachodnich. Tak podzieliła się Europa, że trzeba było z ich wiedzy, cudzysłów, skorzystać. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale chociażby powojenna organizacja wywiadowcza generała Gehlena, który i jego ludzie zostali zatrudnieni przez wywiad zachodnio-niemiecki, no miała służyć do rozpracowywania kontaktów na wschodzie. Natomiast przekaz, cały czas wracam do tego, jak jest obecnie, jest niewystarczający i niewłaściwy, jeżeli chodzi o naszą stronę polską. Cały czas wspomniałeś tutaj o pani profesor Wiolecie Julkowskiej, nie tylko Ośrodek Poznański, nie tylko nasz Instytut Zachodni zajmuje się tym problemem, ale także jeżeli chodzi o podobne instytucje z obecnych Czech, czy też krajów, gdzie dochodziło do podobnych zjawisk jak w Wielkopolsce. Pamiętajmy, że Niemcy, wkroczywszy na terytoria różnych państw europejskich, likwidowali opozycję, zaczynając od inteligencji.
A ile z tych państw stawiało opór, tak jak Polska?
No, mamy odpowiedź. No, jedynie w Polsce powstało takie państwo podziemne, z którego możemy być dumni.
Jugosławia też.
Mówimy o Serbach, bo pamiętaj o tym i państwo zresztą też wiecie, że Jugosławia została w odpowiedni sposób potraktowana, ale to nie jest naszym tematem dzisiejszej rozmowy, ale zapytałeś o państwo podziemne, to możemy się śmiać z Francuzów, obojętnie jakie mamy tutaj filmy mówiące o ich państwie podziemnym, to w zachodniej Francji, mówimy o Normandii, Brytanii, ruch oporu był bardzo aktywny i Niemcy stosowali metody podobne jak w Wielkopolsce.
Niedawno dałeś mi do czytania książkę o takich mitach, stereotypach, które funkcjonują nawet w umysłach historyków. Ta książka dotyczyła głównie Francji, ale też jest wiele mitów dotyczących Polski. i tego okresu II wojny światowej. Jakie byś wymienił takie trzy najważniejsze? To teraz ja tutaj się postawię w roli profesora.
Stoję przy tablicy.
I ciebie przepytuję.
Stoję przy tablicy. No, zmitologizowano szereg wydarzeń związanych z naszym ruchem oporu, który no, jest on namaszczany, że jest jedyną taką instytucją, która przyczyniła się do, w pewnym sensie, do zakończenia wojny, no ale napiętnuje się nasze rzeczy typu Powstanie Warszawskie, które nieprzemyślane, mówimy w kategorii odbioru Zachodu, przyczyniło się do dużego zamieszania między aliantami. Kwestia powstania drugie polskiego rządu.
Dlaczego mieliśmy patrzeć na aliantów? Najważniejszy był nasz interes. Oni na nas nie patrzyli. I to była jedyna szansa. No, gdybyś wtedy był w sztabie, tak?
Dobrze. Mitologizacja powstania w naszym wydaniu, no mówimy o klęsce. Powinniśmy mówić o czymś, co jest...
Ale oni podejmując decyzję o powstaniu nie wiedzieli, że będzie klęska. Nie mieli książki od historii.
No nie mieli, tylko my odbieramy to jako wydarzenie.
I widzisz, teraz... i nakładasz nasze dzisiejsze patrzenie na sytuację sprzed...
Bo to jest punkt widzenia, który nam się wypomina dzisiaj i dlatego na wszelkich konferencjach, które skupiają historyków z Polski czy też z krajów zachodnich, nie możemy przeceniać naszego udziału w pewnych sytuacjach, mówię tutaj kwestie powstańcze, do innych wydarzeń, które miały miejsce na frontach II wojny światowej. Drugą kwestią, którą chciałbym skończyć, to jest kwestia naszego rządu. Podkreślamy, że uniemożliwiano nam powstanie tego koalicyjnego rządu, oczywiście poprzez dopuszczanie do głosu czynnika komunistycznego.
Ale o którym rządzie mówisz teraz? Mówimy, po 44 czy przed 44?
Nie, mówimy po 44. Po, tak się nas przedstawia jako kłótników, którzy między sobą nie potrafili wynegocjować jakiegoś stanowiska. No i od razu tu się daje przykład Francuzów. Wymieniłeś ich, tak, że był rząd Vichy, który upada i go nie ma. No jest rząd wolnych Francuzów. No i generał de Gaulle wyciąga rękę do przedstawicieli rządu Vichy. Mówimy o wojskowych i akceptuje ich w swoim nowym rządzie. Tu brakuje nam czasami takiej pokory. Pytałeś o klęskę, więc wymieniłem drugą. No i trzecie wydarzenie, no przecenia się udział pewnych sił zbrojnych w II wojnie światowej, pokazując, że tylko Polacy zdecydowali o pewnych bitwach. Umożliwiono nam udział w tych bitwach. Mówimy tutaj chociażby o przełamanie linii Gustawa, czy też z drugiej strony...
No ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że to Polacy zrobili, że to alianci zrobili.
No czasami można przeczytać przewartościowanie takiego udziału polskiego.
Alianci z Polakami. No, no, alianci. Byliśmy aliantem przecież.
No byliśmy aliantem, ale czasami tą rolę Monte Cassino przedstawiano, że bez tej bitwy, bez udziału Polaków, no...
Tak się mówi, a jak było naprawdę? Tak naprawdę potrzebna była danina krwi do celów politycznych. To chciałeś mi powiedzieć.
Udział naszego wojska, teraz żeby nikt z Państwa nie pomyślał, że tworzymy na Wam tutaj obraz historii. Atak czołowy od samego frontu klasztoru został oceniony przez strategów wojskowych jako wyrzucenie żołnierzy na pewną śmierć. Można było użyć ataku skrzydłowego i tak rzeczywiście takim manewrem to wzgórze zostało zajęte. No i druga bitwa, która czasami jest mitologizowana, to jest udział polskich jednostek w szturmie Berlina, o czym się często zapomina, a wzięły w nim udział jednostki Ludowego Wojska Polskiego. No to była też taka gra polityczna, włączyć Polaków w ten ostatni akcent zakończenia II wojny światowej. Czasami się też o tej bitwie zapomina.
Czyli nie ma historii, jest historia i polityka, a właściwie polityka i historia.
Historycy pisząc podręczniki, czy wypowiadając się na ten temat...
Piszą dla polityków.
Niestety
tak
piszą w określonej rzeczywistości politycznej. Tak to wygląda.
Usiadaj i indeks poproszę.
Nie wiem, czy zaliczyłem, ale...
To był żart. Za chwilę wrócimy do tematyki lasów palęcko-zakrzewskich.
Pięknie pachnie las jesienią.
No właśnie. I te kolory. Nie ma grzybów tutaj, dlatego że tu było za sucho.
A turyści tu jacyś przyjeżdżają?
No, Niemcy byli tu parę razy. Przyjechali tu i się zdziwili, że coś takiego jest, nie? No, tu jest to w tym miejscu.
W tych lasach w latach 1939 1941 hitlerowscy okupanci zamordowali i spalili tysiące Polaków. Polegli śmiercią męczeńską. Społeczność gminy Dopiewo.
Uważają, że tu leży koło 10 tysięcy ludzi. O wiele więcej niż w samym Katyniu, bo w samym Katyniu leży 5 tysięcy tylko, nie? Miednoje i tam, i to dalej to jest 20, ale w samym Katyniu 5, a tu jest dużo więcej jak w samym Katyniu.
Pewnej nocy, bo to była już noc, przyjechały samochody z Poznania z tymi ludźmi biednymi. Żandarmeria chodziła po domach, stukali, żeby ludzie wyszli z łopatą i odśnieżali przed samochodami śnieg, bo taki był śnieg. To te nasze koźlaczki zaczęły płakać, co mama przyniosła do tego piecyka, żeby nie zmarzły. Zaczęły płakać. To mama szybciutko wsadziła mnie i bratu te koźlaczki pod pierzynkę. I tak my trzymaliśmy, żeby one nie płakały, żeby tamten, że ten żołnierz niemiecki nie słyszał tego płaczu tych koźlaków. I teraz taka pani kral szypuje, bo tam pobudzili już z domów pojedynczo z szypami. Przed samochodem musieli odgarniać śnieg, bo te samochody nie potrafiły wyjechać z tego śniegu. Taka pani kral, która już nie żyje, bo ona nam to opowiadała, mamie, a my jako dzieciaki, no to bardzo byliśmy zainteresowani. I mówi, pani starostowa, ja tak szypuję, odgarniam i jest pałatka przecięta na pół z tyłu, widzę postać kobiety i pytam się, gdzie wy jedziecie? A ona odpowiada, kazali nam miski zabrać na robotę. Już szybciutko pałatka się do kupy sunęła. Już są doły wykopane i tam będziecie zrzucani i tam będą wasze groby. Tam będzie praca.
W Lasach Palędzia mordy Polaków rozpoczęły się już w roku 1939. Tam leżą tysiące ludzi. Kto? Przede wszystkim powstańcy wielkopolscy. Jeżeli Niemiec dowiedział się, że ktoś jest powstańcem, rozstrzeliwany z miejsca. Ludzie palili dokumenty. Lekarze, księża przede wszystkim. Wszyscy patrioci objęli kim kto był. Jeżeli był patriotą, a Niemcy się dowiedzieli o tym. A przecież mieli piątą kolumnę tutaj. To wiele rzeczy wiedzieli. To rozstrzeliwali. Tylko teraz, jak się dowiedzieć, ile osób było rozstrzelanych? Jak się Polacy mieli dowiedzieć? Jechały auta z więźniami skutymi, to Polacy liczyli auta. Nie mieli możliwości policzenia aut, które jechały dróżkami leśnymi jakimiś tam. Liczyli strzały. To nie jest dokładne przeliczenie, ale liczyli strzały, ile było strzałów. I w przybliżeniu mogli podać ilość zamordowanych. Dużo więcej niż 6 tysięcy. Mówiło się, że około 8 tysięcy.
Ojciec pracował w lesie. Musiał iść do pracy tam rano wcześnie, do wieczora. Mama mu zanosiła obiad do tego lasu, bo już na obiad nie przychodził. I pamiętam jednego roku, to mógł być 42 rok chyba. Poszliśmy do lasu i z bratem byłem. Prosił ojciec, żebyśmy zostali tam w takim miejscu, a mamę zaprowadził właśnie do tego miejsca, gdzie ci studenci leżą i pokazał im, na jakiej głębokości oni byli. Oni byli zakopani 50 centymetrów. Patykiem tam pchał, żeby wyczuł tam. Ojciec był pierwszy, który odkrył, że tam leżą studenci, ponieważ zaraz, to krótko po tych morderstwach, znalazł czapki. Jakieś dokumenty z tej akademii, tych studentów. Po wojnie, nawet przechował to przez całą okupację. Po wojnie to oddał do, nie wiem, to się Komisja Walki Zbrodni, nie? I to tam oddał, nie?
Mego ojca raz zaaresztowali i zabrali na stracenie. Ojciec Antoni Biciak. Ojciec był w domu, tam sąsiednim. Polacy prowadzili pewne rozmowy, a Niemcy podsłuchiwali. Godzina policyjna. Ojciec wychodzi, go z miejsca zabrali na rozstrzelanie. Oddalili się trochę, tam już na miejscu straceń. I jeden z Niemców bardzo mocno domagał się zwolnienia tego więźnia.
Ojca?
Tak. Ponieważ była pewna odległość, nie mógł ojciec ustalić, który z Niemców się tak bronił, ale Niemiec Zakrzewskich. Trwało to długo, długo, długo i rozkaz do domu. I ojciec wrócił nad ranem rano do domu. Tak ja to wspomnę. Ojciec chciał wiedzieć, który z Niemców, ale z tej odległości pewnej nie mógł ustalić, bo tak by po głosie, czy jeden się domagał bezwzględnie zwolnienia ojca.
Były gotowe listy przygotowane przez Niemców, którzy tutaj po pierwszej wojnie światowej pozostali, mogli wyjechać, ale oni nie chcieli wyjechać, zostali. Zresztą te relacje między Polakami i Niemcami były takie zupełnie normalne, przyzwoite. Nikt nikogo nie prześladował, były dobre te relacje. No ale z chwilą wybuchu wojny to się sytuacja trochę nieco zmieniła. Byli tą piątą kolumną, jak się to nazywało. To głównie to Niemcy Zakrzewscy, bo Zakrzewo było w większości niemieckie. Oni mieli obowiązek obstawiania lasu. Zresztą byli tą kolumną, więc... Ale były przygotowane listy osób, które oni uważali są niebezpieczne w sensie zaangażowania, działalności społecznej, predyspozycji. Powstańcy wielkopolscy, to nie chodziło o zawody nawet, tylko o umiejętności, jakie reprezentowali, ich zaangażowanie.
To uroczystość była rzeczywiście, jak było odsłonięcie tego pomnika, piękna, bo był, nie pamiętam, kto był wtedy ministrem do spraw walki męczeństwa, to się chyba nazywało to stanowisko, nie pamiętam, takie znane, ale już to był, ten pomnik był odsłonięty gdzieś, bo ja wiem, w latach 60. chyba.
I specjalnie jest wzorowany na powstańcach śląskich?
Mnie się tak wydaje, no nie wiem, moje takie zdanie. Jest podobny ten powstań śląskich, jest też takie wafle. I tutaj jest też tak podobnie zrobione. Z Broniewskiego.
Polska to... Poświecę telefonem. Polska to robić, Polska to żyć, pracując w trudzie i znoju. Polska potrafi dobrze się bić, lecz Polska pragnie pokoju.
To Broniewski.
Broniewski. Ale szczerze mówiąc, ten cytat trochę mi przypomina taki komunistyczny wiersz.
Tak, komunistyczny. A no bo Broniewski wszystko tak pisał, nie?
Trzeba umieć umierać pięknie, patrzeć w lufy wzniesione śmiało.
Aż się podłe zadziwi i zlęknie, aż umilknie łoskot wyszczałów. Są to słowa wyryte na pomniku. Fragment oczywiście wiersza Władysława Broniewskiego. Lata 70. Broniewski był w ogóle w tamtym okresie. Ja ze szkoły najwięcej z tej najnowszej literatury to Broniewskiego właśnie, bo to była literatura.
No ja też, którą, w podstawówce tak,
którą się powiedzmy no, przerabiało i pewnie tam wiersze na pamięć nawet uczyło. Normalna rzecz była.
Broniewski pisze, jak pięknie umierać.
Tak, tak.
Ale ten zimny las, te doły, mi się z pięknem wcale nie kojarzą.
Na pewno nie. Powiem szczerze, że dramat wielki, tragedia wielka, tysiące Polaków, Wielkopolan, bo głównie przypuszczamy, bo nie znamy nazwisk poza tymi kilkoma, czy osoby z Palędzia, o których wiadomo, że zostały tam zamordowane w tych lasach i ich nazwiska tam na krzyżu są, prawda, wypisane przy 7 grobach, tam na jednym z tych grobów. W ubiegłą sobotę tu miałam grupę znajomych. Ja mnie, słuchajcie, czy wiecie coś o tych grobach w Lasach Poleńskich? Nie. Ja mnie to zapraszam. I wybraliśmy się. Kilkunastoosobowa grupa. Byli zaskoczeni i szczęśliwi, że zobaczyli to miejsce, zupełnie im nieznane. I oczywiście rozpoczęliśmy od kamienia, prawda, pomnik, 7 grobów, grup duchownych. Tam na boku, zupełnie na skraju lasu, nikt o tych grobach nie słyszał. Osoby niemłode, mieszkające w Poznaniu od lat, zupełnie temat im nieznany.
Rozmawiałem wczoraj dość długo przez telefon z kierownikiem muzeum w Forcie VII, a wcześniej jeszcze co mogłem, to znalazłem w internecie na ten temat, bo nie wiem, czy większość, ale bardzo duża część tych zamordowanych w Lasach Palenckich to byli więźniowie Fortu VII. No ale okazuje się, że w Forcie VII Niemcy tak samo wyczyścili kartoteki, zniszczyli dokumenty. Być może nawet nie każdego więźnia odnotowywali w spisach. Najpierw te ofiary trafiały tam jako żywi ludzie, a potem albo już umarłych chowano tutaj, a zamordowanych czy zamęczonych w Forcie VII, albo ich tutaj przywożono, ich rozstrzeliwano. Czyli ci, których tutaj groby czy prochy spoczywają, to w większości byli najpierw więźniowie Fortu VII. No i kustosz Fortu VII, Muzeum Fortu VII, także jest bezradny, jeśli chodzi o ustalanie tożsamości tych osób, no bo po prostu nie ma dokumentów.
Oni zaczęli w październiku 39.
Tak, w październiku. Pierwszy grup tam, ci studenci, to 13 października.
My teraz tutaj też jesteśmy w październiku i jest lekka mgła, jest ciemno, ten księżyc.
Tak.
Oni tak jak my teraz ten
czekali
wyszli.
Czekali na śmierć.
Myśli pan, że długo czekali, czy to od razu już
no wie pan, jeśli przyjechały trzy samochody, to jeden stał po kolei, podjeżdżał, zabijali następny, bo nie jechał w konwoju jeden samochód. Na ogół w konwoju jechały trzy samochody, nie? Jakieś osobowe samochody wcześniej, przed tym i z tyłu. Nie?
Czyli oni widzieli?
Wiedzieli, że jadą, po co jadą, gdzie jadą. Nie? Później pamiętam, jak byłem kilka razy z ojcem do lasu, poszedłem, przygotowywali drzewo do palenia do tego krematorium w 1944 roku. Nie? A ładowali to więźniowie. Wszyscy mówili, że to są więźniowie z Żabikowa. Próbowali z nimi rozmawiać. Ja byłem świadkiem tego i widziałem, jak to drewno ładowali na te nawozy i przewozili do tego Lipskiego, a od Lipskiego potem do tego krematorium wozili. Tak jakby niemowami byli. Nie chcieli, w ogóle się nie odzywali. Prawdopodobnie to byli Rosjanie, tak podejrzewali. Nie? A sprowadzili ten Lipski, ten Niemiec, on polskie nazwisko miał, on w okresie okupacji był w Oświęcimiu. Jakiś nadzór miał i sprowadzili go tutaj do tych lasów, bo nie mogli określić, gdzie te mogiły są. I on im tam pewno pokazał i dlatego jak skopywali. Sądzę, że nie wszystkich skopali. Sądzę, że tych mogił, które tam są, te 20, tam nie były spalone. To śmierdziało to niesamowicie. To był 44, to ja już to dokładnie pamiętam, to był 44 rok, chyba tak w lecie pod jesień palili to chyba prawie za 2 miesiące, 5-6 tygodni na pewno. Nie?
Bo ja zapytuję, kto w Polsce wie, że tutaj jest pomordowanych w Lasach Palędzia tyle ludzi i to najwybitniejszych patriotów. Trzeba to młodzieży powiedzieć i trzeba to całemu światu powiedzieć. A poza tym trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Nie tam jacyś naziści czy ktoś inny. To byli Niemcy. Nie naziści mordowali, tylko Niemcy mordowali. Czy dziecko wie, kto to jest nazista? Czy to jakiś ptak, czy jakieś inne tam stworzenie? To człowiek. Jaki człowiek? Niemiec. Niemcy muszą przyjąć odpowiedzialność za to, co zrobili. My możemy wybaczyć. Ale Niemcy muszą być świadomi tego, co zrobili. Muszą powiedzieć, przepraszam. Czy Niemcy wiedzą, że tu jest prawie 8 tysięcy Polaków pomordowanych niewinnie? Tylko dlatego, że byli bohaterami? Że byli wielkimi ludźmi? Powstaniec bronił ojczystej ziemi? Lekarz bronił człowieka chorego? Możemy wybaczyć. Ja zawsze to będę powtarzała. Wybaczyć trzeba, ale najpierw trzeba przeprosić. A tymczasem?
Mieszkańcy Zakrzewa i Palędzia opowiadali o
zbrodni w Lasach Paleńskich, w Lasach Zakrzewskich lub, jak to woli, w Lasach Zakrzewsko-Paleńskich. Przez te wszystkie lata różne nazwy funkcjonowały i funkcjonują. To była straszna zbrodnia. Tysiące Polaków zginęło w Lasach Paleńskich, Zakrzewskich, a my w niedzielę o 12:00 spotkamy się w Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, by tam zapalić symboliczny znicz pamięci. Kto wymyślił tę akcję? Jak ona się narodziła? O tym już za chwilę. Znicz pamięci to akcja stworzona, wymyślona i realizowana przez Annę Gruszecką, naszą radiową koleżankę, która od dłuższego czasu już nie pracuje w naszej rozgłośni, ale jest z nami sercem i myślami. Przed laty z Anną Gruszecką rozmawiała Wanda Wasilewska.
Akcja Zapal Znicz Pamięci została przez nas zainaugurowana w roku 2009, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 70. rocznicę egzekucji w 14 miastach Wielkopolski 20, 21 i 23 października 1939 roku. Przygotowywałam audycję dla naszego radia i rozmawiałam z historykami w Instytucie Pamięci Narodowej. Oglądałam książkę, którą oni wtedy wydali, taką pozycję historyczno-albumową, można by powiedzieć, Polityczne oczyszczanie gruntu, zagłada polskich elit w Wielkopolsce 1939-41 Agnieszki Łuczak i Aleksandry Pietrowicz. I to jest niesamowita książka, dlatego że ona przynosi sporo informacji, ale przede wszystkim to jest album. Tu są zdjęcia. Tutaj można zobaczyć, jak wyglądały te sądy, pseudosądy niemieckie w pierwszych miesiącach II wojny światowej w tak zwanym kraju Warty. Można zobaczyć aresztowanych Polaków pod ceglanym murem, albo na przykład robione z ukrycia zdjęcia egzekucji, czy zdjęcia dobijania mordowanych w Lesznie. Także robione zdjęcia z ukrycia wysiedlanych, a poza tym jest też niezwykła rzecz, mianowicie zebrano zdjęcia części z tych, którzy stracili wówczas życie. Można spojrzeć im w oczy i przy okazji jeszcze przeczytać, kim byli. Notariusz, kupiec, właściciel ziemski, adwokat, burmistrz, mistrz stolarski, nauczyciel, technik budowlany, sędzia. To była niezwykła przygoda. Taka możliwość przeczytania o historii, której nie ma w publicznym przekazie, której nie ma praktycznie w podręcznikach szkolnych, która jest tylko na takim poziomie rodzinnym, domowym albo lokalnym, bo w tych miastach, w tych miejscowościach w Wielkopolsce się o tym pamięta, ale ona się nigdy nie przebiła do piętro wyżej. Nigdy się nie stała pamięcią wspólną, takim depozytem wspólnym. I pomyślałam sobie, że trzeba coś z tym zrobić. Spojrzałam w twarze tych ludzi, spojrzałam w ich oczy. No, trzeba to przypomnieć. Po prostu nie tylko to, jak wyglądała okupacja w Wielkopolsce, co było pierwszym moim celem. Opowiedzenie o tym, że na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej żyło się naprawdę bardzo trudno. Cytując delegata rządu na tę ziemię, hrabiego Adolfa Bnińskiego, jak w silnie strzeżonym więzieniu. Ale że oni też nie tylko tutaj żyli, ale bardzo wielu z nich straciło życie. No i wpadłam na taki pomysł, żeby zaprosić Wielkopolan, zaprosić naszych słuchaczy, aby w jedną z niedziel października, właśnie w pobliżu tych rocznic egzekucji październikowych, one nie były pierwsze ani ostatnie, ale tak przyszło mi do głowy, że właśnie one będą takim naszym pretekstem, naszą okazją do przypomnienia o tym, żeby Wielkopolanie w południe zapalili znicze i przysłali do nas zdjęcia z tych miejsc. Dlaczego niedziela i dlaczego południe? Chodziło o to, żeby to był dzień wolny od pracy, żeby ludzie mieli czas i miejsce na to, żeby wyjść z domu. Dlatego w południe, ponieważ bardzo wiele z tych miejsc pamięci znajduje się w lasach, więc nie wyobrażałam sobie, że ktoś będzie chciał się wieczorem tam przebijać z latarką, to nie miało zupełnie sensu. A zdjęcia dlatego, że pomyślałam sobie, że czasami będzie to tylko jeden człowiek przy tym grobie, czy dwoje, troje ludzi. I kiedy się zobaczymy na stronie internetowej, no to zobaczymy, że jest nas trochę więcej tych, którzy chcą pamiętać i którzy pamiętają. Zwróciłam się z tą ideą najpierw nas w radiu, no bo musiałam mieć zgodę szefów, a potem poszłam do IPN-u, do Agnieszki Łuczak, która jest szefową Biura Edukacji Publicznej. IPN w jej osobie zareagował niezwykle pozytywnie, żeby nie powiedzieć entuzjastycznie. No i zaczęliśmy to robić. IPN zrobił listę miejsc, w których dochodziło do zbrodni na Polakach w tamtym czasie. Chodziło szczególnie o pierwsze miesiące II wojny światowej. Myśmy zrobili stronę internetową, zaprosiliśmy słuchaczy, no a potem to już się tylko bałam, czy ktokolwiek, chociaż jeden z nich, gdzieś zapali.
Był nie tylko jeden znicz. Znicze płoną co roku. Akcja Zapal Znicz Pamięci wpisała się już na dobre w kalendarz. Nie chcę powiedzieć imprez, bo to bardzo brzydkie słowo. Anna Gruszecka, Zapal Znicz Pamięci, wymyśliła, stworzyła, my go kontynuujemy razem z Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkajmy się w tę niedzielę o godzinie 12 w Muzeum w Forcie VII za palmy znicze i prosimy Państwa również o zdjęcia zniczy palonych w miejscach kaźni. Można je przysyłać już teraz na adres znicz@radiopoznan.fm. Paweł Kretkowski, Jarosław Burchardt, Piotr Świątkowski. Do usłyszenia po godzinie 22:00. Alina Kurczewska.